Bóg nigdy nie zapomina, że coś Mu obiecaliśmy. On nie puszcza w niepamięć tego, że ślubowaliśmy Mu poświęcenie. Przeciwnie, pamięta o tym i uczci to. Na tej podstawie zdobędzie to, co pragnie uzyskać w każdym z nas.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy dziś w studiu Dariusza Skurczewskiego, z którym będziemy razem przyglądali się perypetiom Jakuba w 33 rozdziale Księgi Rodzaju.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiejszy wykład w znacznym stopniu opiera się na tym, o czym była mowa już wcześniej. Przypomnijmy może pokrótce, przez co przeszedł Jakub od momentu, kiedy otrzymał ten pamiętny niebiański sen w rozdziale 28.
W wielkim skrócie, bo cała ta historia jest oczywiście bardzo obszerna. Jakub dotarł do domu Labana, swojego wuja. Zakochał się w Racheli. Zgodził się tam służyć za nią 7 lat i poświęcił cały ten czas temu, by ją zdobyć. Ale potem został oszukany, bo jak pamiętamy, zamiast Racheli, Laban dał mu za żonę jej starszą siostrę, Leę. No i w konsekwencji Jakub musiał służyć kolejne 7 lat, żeby zdobyć Rachelę. Następnie urodziły mu się dzieci, dużo dzieci. Zdobył wielkie stada. Krótko mówiąc, Bóg mu błogosławił. Z jednej strony Laban służył tu za czynnik Bożego karcenia i wychowywania. Przez to, jak oszukiwał Jakuba, jak nim manewrował. A z drugiej strony, Jakub swoim sprytem starał się go przechytrzyć. Obmyślił plan, który pozwolił mu zdobyć najlepsze zwierzęta ze stada Labana. Ale tak naprawdę to błogosławieństwo i bogactwo, które Jakub zdobył, było wynikiem Bożej opatrzności. Po tym wszystkim, pewnego dnia, Bóg tak pokierował Jakubem, że ten opuścił Labana. Następnie usłyszał, że nadciąga jego brat, Ezaw, z oddziałem 400 ludzi. No, oczywiście możemy sobie wyobrazić, w jaki popłoch wpadł Jakub i zaczął z determinacją modlić się przed Panem. Po tej modlitwie podjął mądrą decyzję i podzielił swoich ludzi oraz dobytek. A potem nastała ta pamiętna noc, kiedy Jakub zmagał się z Panem i wyszedł z tego złamany. Zaowocowało to zawarciem pokoju z Ezawem. Jakub kontynuował potem swoją podróż. Ale zanim w końcu dotarł do Betel, do tego celu, który Bóg dla niego przygotował, dzięki Bożej opatrzności spotkało go coś, co służyło jego przeobrażeniu. Właśnie w tym momencie dzisiaj się znajdujemy.
Posłuchajmy więc pierwszej części dzisiejszego wykładu z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju.
W drugim liście do Tymoteusza 3,16 czytamy: całe Pismo Bogiem jest tchnione. Czy wierzycie, że także ten fragment Pisma jest tchniony Bogiem? Prośmy Pana, by pozwolił nam ujrzeć, iż także ten fragment jest Bożym oddechem. Córka Jakuba została skalana, a synowie się rozzłościli. Byli tak bezlitośni, że zabili wszystkich mieszkańców miasta i zrabowali cały ich dobytek. Pan pokazuje nam, że każdy fragment Pisma Świętego, nawet fragment rozdziału, który właśnie omawiamy, jest chlebem życia. Kryje się w nim życie. Uświadomienie sobie tego wymaga jednak pewnego doświadczenia. Jak już mówiliśmy, Bóg rozwiązał w końcu wszystkie problemy Jakuba. Tak więc w wersecie 18, rozdziału 33, czytamy, że Jakub dotarł szczęśliwie do Salem. Jak wiemy, słowo Salem znaczy bezpieczeństwo i pokój. Dzięki łasce Pana Jakub powrócił w pokoju do ziemi Kanaan. Najpierw dotarł nie do Sychem, lecz do Sukot. Sukot znajdowało się na wschód od Jordanu. Jakub przekroczył tę rzekę dopiero później. W Bożych oczach Jakub nie powrócił więc jeszcze do pięknej ziemi. Sukot najpierw zbudował sobie dom, a potem szałasy dla bydła. Widać stąd, jak bardzo żył dla siebie. Jak naturalne było jego życie. Jakub na pewno zapomniał o śnie, który przyśnił mu się w Betel. Gdy uciekał przed Ezawem, swoim bratem, ujrzawszy w nocy sen, nazwał miejsce, w którym odpoczywał Betel i wylał olej na kamień, który służył mu za poduszkę. I nazwał ten kamień domem Bożym. Innymi słowy, obiecał Bogu, że zbuduje mu dom. Jakub o tym zapomniał, ale my nie powinniśmy zapominać. Powinniśmy powiedzieć: Jakubie, po co wróciłeś? Czyż Pan chce, byś wrócił i zbudował sobie dom? A co z domem Bożym?
To bardzo ciekawe. W 28 rozdziale Jakubowi przyśnił się sen, a tutaj, w rozdziale 33, tak bardzo brakuje mu wizji. Zamiast budować coś dla Boga, buduje coś dla siebie. Czy to ma jakieś odbicie w naszym chrześcijańskim doświadczeniu?
Powiedziałbym wręcz, że to, co widzimy tutaj u Jakuba, jest powszechnym doświadczeniem chrześcijan. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy dokładnie tacy sami jak Jakub. Ani lepsi, ani gorsi. Zaczynamy widzieć Boży zamysł objawiony w Biblii. Ten zamysł nas porywa. Ale jesteśmy przy tym tak naturalni, tak bardzo zależy nam na sobie, że brakuje nam boskiego pierwiastka. Nawet kiedy idziemy za Panem, staramy się słuchać Jego słowa. Równocześnie robimy coś dla siebie. W konsekwencji, zamiast zbudować Boży dom, możemy budować własne.
A co w takim razie możemy zrobić?
Ten moment w historii Jakuba pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, że sami z siebie, ani sami w sobie, nie żyjemy tak naprawdę dla Boga. Żyjemy jedynie dla siebie, dla własnej korzyści. Po prostu nie jesteśmy w stanie żyć dla Niego. W naszej starej naturze nie ma niczego, co byłoby dla Boga, niczego, co mógłby On przyjąć. A druga rzecz jest konsekwencją tej pierwszej. Wszystko jest z Bożej łaski. To, że zostaliśmy wybrani, to Boża łaska. To, że pewnego dnia przyjęliśmy Pana Jezusa i otrzymaliśmy w darze zbawienie, to również Boża łaska. To, że Bóg nam błogosławi, to Jego łaska. To, że poświęcamy się Jemu i trwamy przy Nim, to także Jego łaska. A więc pamiętajmy, żeby nie ufać sobie, nawet własnym przyrzeczeniom poświęcenia, tylko ufać wyłącznie łasce Trójjedynego Boga.
Nie sobie, tylko Bożej łasce. Pamiętajmy o tym. Powróćmy do dzisiejszego wykładu.
Jakub wreszcie zorientował się, że Sukot to nie jest właściwe miejsce do tego, by mieszkać tu z Bogiem. Wyruszył więc stamtąd do Sychem. To, że przeszedł do Sychem, oznacza, iż podążył śladami swego przodka. Czytamy tu, że rozbił namiot. Zbudował też ołtarz. To dużo lepsze zajęcie niż budowa domu dla siebie i szałasów dla bydła. Teraz widzimy, że Jakub nie tylko wstąpił w ślady swego przodka, ale i zaczął prowadzić życie namiotu. Składał zarazem świadectwo przez ołtarz. To znakomicie, ale to jeszcze nie jest Betel. To nadal nie jest Betel, widzicie? W Betel Jakub wyśnił sen. Gdy przebywał w domu swego wuja, Pan poprosił go, by powrócił do ziemi swego ojca. Dawał tym samym do zrozumienia, że Jakub powinien wrócić do Betel i wypełnić ślub, który złożył Bogu, zbudować Boży dom. Nie mogłem zrozumieć, czy Jakub zupełnie o tym zapomniał, czy też bał się ceny takiego powrotu. W Sychem Jakub zbudował ołtarz, ale nie Boży dom. Było to dobre, ale nie był to ten poziom, którego pragnął Bóg. Dlatego pewnego dnia coś się wydarzyło. Jakub miał 12 synów i jedną córkę. Tylko jedną córkę. Niełatwo jest pogodzić się z faktem, że nasza jedyna córka została skalana. Pomyślcie tylko. A skalana została w niezwykły sposób. Dla Boga jednak to nie był przypadek. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę powiedzieć, że Bóg chce karać nasze córki. Nie, nie to mam na myśli. To nieszczęsne zdarzenie wydarzyło się w cieniu czuwającej opatrzności. Wydarzenie to posłużyło do wydoskonalenia powołanego. Bóg miał zamysł wobec Jakuba. Dziś obowiązuje ta sama zasada. Bóg ma zamysł wobec każdego z nas. Mówiąc w skrócie, Bóg pragnie zbudować swój dom na ziemi, zbudować na ziemi Betel. Gdy 12 synów o tym usłyszało, wrócili do domu i przystąpili do akcji. Po pierwsze, naśladując ojca, uciekli się do oszustwa. To byli prawdziwi synowie Jakuba. Na pozór nie odrzucili propozycji, lecz przyjęli ją fałszywie. Odpowiedzieli tak: dobrze, damy wam dinę, ale musicie się obrzezać. A potem, po trzech dniach, gdy wszyscy mieszkańcy miasta strasznie cierpieli, dwaj bracia, Symeon i Lewi, poszli i ich wszystkich pozabijali. Czy to jest rodzina człowieka, którego powołał Bóg? Wszyscy ci ludzie, córka Dina, zamordowani mieszkańcy miasta, a nawet 12 synów, wszystko to były ofiary poświęcone jednemu, temu, by wydoskonalić jednego człowieka. Trudno uwierzyć, że Pan mógł poświęcić aż tylu ludzi po to tylko, by nas wydoskonalić. Poświęcenie wielu, by wydoskonalić jednego, to wspaniałe posunięcie, bo ten jeden
to jedyny w swoim rodzaju człowiek, w którym, z którym i przez którego Bóg wypełni swój odwieczny zamysł. Można zbawić Dinę. Można zbawić wszystkich pomordowanych. Można zbawić 12 synów. Ale jeśli zniszczymy tę wyjątkową osobę, Jakuba, co stanie się z odwiecznym zamysłem Pana?
To wymowna historia. To, co stało się z jedyną córką Jakuba, a także to, jak zareagowali na to jego synowie. I wygląda na to, że wszystko to dokonało się w jednym tylko celu, żeby jeden człowiek, Jakub, został wydoskonalony dla Bożego zamysłu.
Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. W tym fragmencie widać przede wszystkim to, że Bóg niezależnie od wszystkiego wypełni swój zamysł. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 8:29, Bóg nas przeznaczył, żebyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. I nic go w tym nie powstrzyma. Ale widzimy tu coś jeszcze, że Bóg posłuży się dosłownie wszystkim, każdą rzeczą, każdą osobą i sytuacją, żeby zdobyć nas dla swojej ekonomii, żeby dotknąć tego, co kryje się w głębi każdego z nas i co przeszkadza mu w realizacji jego zamysłu. Ta sytuacja w Księdze Rodzaju pokazuje, że dla naszej korzyści Pan gotów jest wręcz poświęcić pewnych ludzi i sprawy. To powinno nas głęboko poruszyć. Pamiętajmy, że nasz Bóg, bez względu na wszelkie przeciwności, wykona w nas to, co zamierzył. Jeśli będzie trzeba, sięgnie po ludzi, którzy nas otaczają. Różne rzeczy, sytuacje i tak dalej, żeby zrealizować swój zamysł i upodobnić nas do obrazu Chrystusa, swego pierworodnego Syna. Tutaj, w Księdze Rodzaju, widzimy, że aby dotknąć Jakuba, Bóg posłużył się w szczególny sposób ludźmi. Dlatego nie bądźmy zaskoczeni, jeżeli w naszym przypadku będzie podobnie. Jeżeli Bóg sięgnie na przykład po naszego szefa, kolegów czy koleżanki w pracy, przyjaciół, nauczyciela albo syna czy też córkę, albo nawet po kierowcę na drodze, którą akurat jedziemy. Ponieważ Bóg chce zrealizować w nas swój zamysł, będzie posługiwał się w naszym życiu różnymi ludźmi, rzeczami, sytuacjami, żeby nas głęboko dotknąć i zdobyć nas dla siebie. Mam nadzieję, że z tego studium dziejów Jakuba wyjdziemy z poczuciem głębokiego szacunku i wdzięczności za Bożą łaskę i opatrzność. Bóg naprawdę panuje. Bez względu na wszystko wypełni swój zamysł i zrobi wszystko, co trzeba. Sięgnie po wszelkie środki, żeby zdobyć nas dla swojego pragnienia.
Rzeczywiście, gdy patrzymy na dzieje Jakuba, wydaje się, że wszystko, co go spotkało, służy ustawicznemu ponawianiu tej jednej myśli, że Bóg robi wszystko, by zrealizować w nas swój zamysł i upodobnić nas do obrazu Chrystusa. Módlmy się, żeby Pan w pełni zdobył nas dla siebie.
Tak, módlmy się o to, ale pamiętajmy też, że nawet ta modlitwa jest wyrazem Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. Bo to nie z nas jest to, że widzimy, czego On pragnie. Możemy więc powiedzieć Mu w modlitwie po prostu tak. Panie, skoro Ty tego chcesz, mówię amen na Twoją doskonałą wolę.
Amen. Powróćmy do dzisiejszego wykładu.
Gdy skończyła się rzeź, Jakub rzekł do synów, wyrządziliście mi krzywdę. Sądzę, że teraz mieszkańcy tego kraju nie dadzą mi spokoju. Nie będę bezpieczny. Co się stanie, gdy tubylcy zbiorą się razem i zaatakują mnie? Powiadam wam, zabiją mnie i was. To będzie koniec. Bardzo lubię słówko A, od którego zaczyna się następny rozdział. A Bóg rzekł do Jakuba. Teraz nareszcie Bóg może coś ci powiedzieć. Teraz też na pewno przyjmiesz to, co ci Bóg powie. Jeszcze 2 dni temu, gdyby Bóg przyszedł do Jakuba i powiedział, Jakubie, wstań i idź. Jakub by pomyślał, to mi się przywidziało. A teraz, gdy nastąpiły te 2 wydarzenia, Córka została skalana, a synowie narobili Jakubowi kłopotów. Bóg wkroczył do akcji i rzekł: Jakubie, wstań i idź do Betel. Wiele, wiele razy, rzekłbym, że zbyt wiele razy, było tak, że gdyby nie niefortunne okoliczności, nie bylibyśmy posłuszni Bożemu Słowu. Ale Bóg jest mądry i nie wypowiada słów na marne. Czeka więc, aż coś nas spotka. To, co się stało z Jakubem, doskonale pomogło mu przyjąć słowa: idź do Betel i zamieszkaj tam. Zbuduj ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed swym bratem Ezawem. Nie poprzestańcie na słuchaniu tej historii. Posłuchajcie własnego życiorysu. Jeśli dacie mi czas, zaświadczę, że przynajmniej 3 albo 4-krotnie zachowałem się dokładnie tak jak Jakub. Zapomniałem o swojej obietnicy. Zapomniałem, że poświęciłem się Bogu. Sądzę, że wszyscy poświęciliśmy się w jakiejś mierze Bogu, prawda? Wielu z nas zrobiło to wtedy, gdy było nam ciężko. Poświęciliśmy się mówiąc: Panie, od dziś poświęcam się Tobie. Jeśli przeprowadzisz mnie przez te wszystkie trudności i sprawisz, że bezpiecznie powrócę, obiorę Cię za swojego Boga i zbuduję Ci tutaj dom. Ślubować Panu to jedno. Wypełnić przyrzeczenie, zrealizować je, do tego potrzebna jest córka i 12 synów. I Sychem. I wielu innych ludzi.
Znowu, patrząc tu na Jakuba, widzimy w świetle tego objawienia samych siebie. Nieraz, gdy cierpimy i jest nam ciężko, prędko i bez namysłu przyrzekamy coś Bogu. Lecz gdy tylko zaczyna być nam lepiej, zaraz o tym zapominamy. Ale Bóg tak szybko tego nie zapomina, prawda?
Nie. Są to sprawy, którym warto by poświęcić więcej uwagi i społeczności. Przede wszystkim Bóg potrzebuje od nas odpowiedzi i współpracy z naszej strony. Chociaż sami w sobie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, Bóg potrzebuje naszego amen, naszej odpowiedzi, chociaż jesteśmy słabi, bo inaczej nie będzie mógł niczego w nas zdziałać. Dlatego pośród różnych trudności modlimy się i składamy Mu obietnice. I On to docenia, On tego pragnie. Ale tak jak mówiłeś, później, kiedy te okoliczności się zmieniają i zaczyna nam być łatwiej, mamy tendencję do tego, by zapominać o tym, że poświęciliśmy się Bogu. Po prostu mamy przez cały czas upadłą naturę, jesteśmy samolubni i dlatego nie możemy ufać sobie. Ale Bóg nigdy nie zapomina, że coś Mu obiecaliśmy. On nie puszcza w niepamięć tego, że ślubowaliśmy Mu poświęcenie. Przeciwnie, pamięta o tym i uczci to. My możemy zapomnieć, ale nie On. On będzie wierny, nawet gdy my tacy nie jesteśmy. I uczci to, co Mu obiecaliśmy. Na tej podstawie zdobędzie to, co pragnie uzyskać w każdym z nas. Dlatego oddajmy Mu siebie. Ale jednocześnie pamiętajmy, żebyśmy nie ufali sobie samym, lecz Bogu, który szanuje nasze poświęcenie. Bogu, który jest wierny samemu sobie i który będzie w nas działał, żeby mógł zrealizować swój zamysł i zaspokoić swoje pragnienie.
Bóg jest wierny. Amen. Pamiętajmy o tym. Dziękuję Ci za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Dariusz Skurczewski. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.